Jeden Kryś wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Jest czwartek,
więc pora rozpocząć kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica.
A przy mikrofonach witają się z wami
Justyna Majdak
i Maciej Truszczyński.
Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej sekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii.
Tak mówił do polskich biskupów na placu świętego Piotra w Rzymie święty Jan Paweł II, patron naszej audycji.
Dziś o świętości powołania kapłańskiego, jego darze i tajemnicy porozmawiamy z wyjątkowym gościem, jego eminencją księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim.
Już na wstępie chcemy jego eminencji podziękować za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji oraz chęć podzielenia się świadectwem swojego powołania z naszymi radiosłuchaczami.
Jego eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach koło Nowego Tomyśla. W latach 1957-63 kształcił się w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze poznańskiej 26 maja 1963 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
W 1966 roku podjął studia w zakresie prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 1972-1998 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a w 1982 roku jako najmłodszy uczestnik brał udział w pracach komisji przygotowującej nowy kodeks prawa kanonicznego.
6 stycznia 1983 roku z rąk świętego Jana Pawła II przyjął sakrę biskupią wraz z godnością biskupa tytularnego Agropolii. W 1991 roku został mianowany arcybiskupem. W tym okresie pełnił szereg funkcji w kurii rzymskiej.
15 listopada 1999 roku otrzymał zaszczytną funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. 21 lutego 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynała diakona.
21 lutego 2011 został promowany do rangi kardynała prezbitera. W 2015 został członkiem kolegium do spraw odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary.
Uważany jest za jednego z najlepszych światowych znawców prawa kanonicznego, co znajduje wyraz w ponad 1000 publikacjach naukowych jego autorstwa, wydane w 15 językach. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia uhonorowany został wieloma tytułami doktora honoris causa, o z krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Można by wiele wymieniać osiągnięć i zasług naszego gościa, jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Przejdźmy jednak do rozmowy o darze powołania jego eminencji.
Podobno każde powołanie rodzi się w rodzinie. Czy potwierdzi ksiądz kardynał tę opinię? Jaki właśnie był dom rodzinny księdza kardynała?
No więc ja uważam, że to jest fundamentalna rzecz w normalnych warunkach, bo może czasem powołanie się rodzą nawet wśród ateistów, nie znam takie przypadki, ale normalnie powiedzmy tym środowiskiem, w którym rodzi się powołanie, to jest rodzina. Rodzina, która jest przykładem. Wtedy religia staje się czymś normalnym, widząc ojca, poważnego człowieka, który klęka i się modli. W niedzielę nigdy rodzice musieli powiedzmy tam zachęcać nas, żeby pójść do kościoła, bo wszyscy szliśmy. To było normalne. Było normalne. Ja miałem takiego wspaniałego ojca, który naprawdę był jakimś przykładem człowieka bardzo solidnego i uczył nas takich fundamentalnych zasad. Takie miał niemieckie przysłowie, które on kiedyś w Niemczech studiował, że powiedzmy wszystko zaczynać z Panem Bogiem, kończyć z Panem Bogiem, to jest właściwy przebieg życia. Mi się wydaje, że to było bardzo ważne. Od najmłodszych lat byłem ministrantem. Oczywiście to też było bardzo ważne, bo człowiek służył przy tym ołtarzu, z księdzem się spotykał. I tak mówiąc szczerze, pierwsza myśl, kiedy mi o kapłaństwie tak przyszła, wtedy byłem jeszcze dzieciakiem małym, no to były rekolekcje, takie rekolekcje, oblaci to oprowadzili te rekolekcje i byli tacy mili z nami, z tymi dziećmi, tam chodzili, opowiadali i tak dalej. I mi się wtedy taka myśl rodziła, ja bym też takim chciał być. ale tego nie brałem pod uwagę później, bo zdawałem sobie sprawę, że ja się nie nadaję, nie jestem tak ani grzeczny, jak powinienem być, ani tak inteligentny, czyli właściwie nie brałem tego pod uwagę, uważałem, że to wszystko przerasta. Tym bardziej, że no rzeczywiście tak było, że w rodzinie nie byłem najlepszym z rodzeństwa. Mojego brata to niektórzy właśnie tak podejrzewali, że pójdzie może iść do seminarium, ale mnie raczej nie. Nikt nie tego, nawet ksiądz z ministrantem wyrzucił 3 razy. Nie tak, że nie było tak łatwo. Ale potem jak, pamiętam, proboszcz zaproponował innemu, takiemu chłopcu, zaproponował, że pójście do niższego seminarium duchownego, to było takie gimnazjum. No więc wtedy tak trochę zacząłem zazdrościć jemu, nie? On nie poszedł. No ale potem proboszcz się rzucił się do mnie, czy byś czasem nie poszedł do seminarium. Pamiętam, no, mnie to bardzo zaskoczyło, czyli się zdziwiłem tą propozycją. I tak mówię szczerze, najpierw przez 2-3 dni nikomu nie mówiłem. Ale potem powiedziałem ojcu, no, że może by poszedł do proboszcza, spytał się i tak dalej. No i tak się zaczęło i wtedy poszedłem do niższego seminarium, w tym niższym seminarium, bo to był okres komunizmu, to było bardzo trudno. Nas tych wtedy, mimo tego komunizmu, do tego niższego seminarium zgłosiło się bardzo dużo, bo na pierwszym roku, pamiętam, 88. I to było bardzo dużo, 2 klasy. Tego. Oczywiście to niższe seminarium to było gimnazjum bardzo wymagające, także już na następny rok tylko przeszło połowa, nie? Czyli było bardzo wymagające i takie solidne gimnazjum. No i tam przede wszystkim mi się podobało to, że w tym gimnazjum nie starali się z nas robić jakichś księży, tylko po prostu było takie nastawienie, że chcę dać jakieś podstawy religijne i tak dalej. Nie, żeby wszyscy szli do kapłaństwa. Tego nie, to jest zbyt rychła decyzja. Powiedziałem, to było 14-18 lat życia, no to jeszcze nie jest okres na jakąś decyzję. No i potem jak zdałem maturę, no zgłosiłem się do wyższego seminarium, ale jeszcze miałem trochę wątpliwości. I pamiętam, że taką decyzję wtedy podjąłem. W tym roku musi się zadecydować. Albo będę kontynuował, albo jakąś inną drogę życia wybiorę. I pamiętam, że ten rok się skończył bardzo szczęśliwie. Na już pewnym sensie bym powiedział dojrzałej decyzji pójścia do kapłaństwa. Po prostu to było wypracowane. Ja pamiętam, ja byłem wtedy, ponieważ w tym pierwszym roku zadecydowałem, że muszę jakoś teraz dojść do jakiejś konkluzji, czyli byłem takim niespokojnym słuchaczem dla różnych profesorów, zadawałem dużo pytań profesorowi z filozofii i tak dalej, wszystko, no bo chciałem sobie jakąś wyrobić. Niemniej jednak muszę szczerze powiedzieć, że tym głównym fundamentem to była rodzina. Praktycznie nigdy moi rodzice ani mnie nie zachęcali do kapłaństwa, ani nie odmawiali. Ale wiedziałem, że się cieszą. I pamiętam, jak ja zostałem księdzem, to moja mama mi powiedziała, że całe życie się modliła, żeby jeden z nas został księdzem. Nie? Czyli bardzo pięknie. Ale nie chciała wpływać na to. Zostawiła pewną wolność. No i właśnie tej matce i ojcu jestem bardzo wdzięczny za to. Bo to w jakiś sposób ukształtowało moją drogę. I zawsze mówię to, że te najważniejsze wartości, którymi żyję, otrzymałem w rodzinie.
Przerwijmy na krótką chwilę naszą rozmowę. Dla wszystkich radiosłuchaczy, Barka.
By łowić serca.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest jego eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
Święcenie kapłańskie przyjął ksiądz kardynał z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jaki wpływ wywarł na dalsze życie właśnie księdza kardynała znajomość z tym niezłomnym kapłanem?
To znaczy było tak, że jak ja zacząłem pracować najpierw na parafii, pracowałem na osiedlu warszawskim w Poznaniu na parafii. No i pamiętam, oni mnie tam zawsze wysyłali na studia, najpierw żebym poszedł na KUL, żebym tam coś studiował i tak dalej, a ja zawsze się broniłem. Ja mówię, tak się świetnie czuję w tej parafii, pracowałem z młodzieżą, z dziećmi, zwłaszcza mi dawało dużo satysfakcji praca z młodzieżą. Pamiętam, że na tę parafię jak przyszedłem, to uczyłem takich o 14 do 18 lat życia, no i tam jak po dwóch miesiącach to podwoiłem ilość tych, którzy przychodzili na te moje lekcje. No i czasem pamiętam, jedną lekcję to miałem 4 godziny, bo po godzinie powiedziałem, że iść do domu, ale jak chcieli dyskutować, rozmawiać i tak dalej. I to mi dawało dużo satysfakcji. Zdawałem sobie sprawę, że z młodzieżą trzeba dyskutować poważnie. To nie ani żarty, ani to, tylko im poważnie odpowiadać na ich pytania. Starać się zrozumieć, nie? Zrozumieć ich problemy. No i solidnie, uczciwie z nimi rozmawiać i to najbardziej pociągało. I to mi dawało bardzo dużo satysfakcji. No bo sobie, wyobraźcie sobie, że te parafie opuściłem 52 lata temu, nie? A jeszcze do mnie piszą tych ministranci, mam z nimi kontakty. Czyli to świadczy o tym, jak byłem to zaangażowany. Wielu już poumierało z takich, którzy do mnie pisali. Ja dostawałem bardzo dużo listów przez tyle lat do mnie pisali. Czyli tam się czułem bardzo dobrze, więc tak do tych studiów się nie garnąłem. Nie garnąłem, chciałem zostać na parafii. No ale potem arcybiskup wyszedł z tą propozycją, żebym pojechał do Rzymu. No to trochę zmieniło się. Do Rzymu, no wtedy to tak było, nie tak jak dziś. To było tak, jakby jechać na Księżyc wtedy, bo prawie nikt nie mógł wyjechać. Nie? Tam to było, w szkole wszędzie nam mówili, że tam jest zacofanie, ciemnota, kapitalizm i tak dalej. Nie? No i teraz do tego Rzymu jechać, to było, stało się trochę takie atrakcyjne dla mnie, no bo to możliwość zobaczenia tego świata, poznania się, no i to mnie trochę poruszyło. Chociaż tak mówiąc szczerze, arcybiskup mi się pytał, a co bym chciał studiować? A ja mówię, no powiedziałem mu, że pewnie filozofię albo pedagogikę, te rzeczy takie z tym, on mówi, a ja bym chciał, żebyś studiował prawo. Ja mówię, no wszystko tylko nie prawo. ale pojechałem na to prawo, bo taka była wola arcybiskupa. No i potem nigdy nie żałowałem, bo studiowałem to prawo na bardzo poważnym uniwersytecie gregoriańskim i tam była wysoka klasa. Prawo to nie było przepisy, tak jak ja myślałem, jak to często też na uczelniach różnych, to jest kupa, masę przepisów prawo. A tam widziałem, to najpierw są problemy, a potem dopiero prawo. Nie? I to mi bardzo dużo dało, takiej formacji prawnej mi bardzo dużo dało i widziałem często właśnie ten konflikt z innymi ludźmi, którzy inaczej pojmowali prawo. Nie? Poza tym to był uniwersytet, który był otwarty na studenta. Student mógł wnieść coś. On miał prawo do dyskusji. On miał prawo do swojej opinii. Ja wam powiem taki chociażby szczegół. Był szczegół, jak ja broniłem doktoratu. Jeszcze po łacinie napisałem ten doktoratu. No i pamiętam, że z tych profesorów, było 5 profesorów, co oceniają, 3 tych recenzentów, a 2 takich tylko samą obronę oceniają. No i jeden się dorwał do jakiegoś zdania, które ja napisałem we wstępie. No i zaczął podważać to moje zdanie. Ja wtedy powiedziałem temu profesorowi, że ja sobie zdaję sprawę, że nasze zdania się diametralnie różnią. I w krótkich słowach przedstawiłem jego opinię, którą znałem, no i potem przedstawiłem moją opinię i dlaczego ja tak twierdzę. Zaczęła się taka mała kłótnia między nami, każdy stał na swoim stanowisku. I na tej obronie doktoratu był jeden rektor uniwersytetu z Polski. I on do mnie, czemu się tak upierał? A ja mówię, jak się upierałem? No, ja, to jest moja opinia, mam prawo jej bronić, nie? Mam prawo bronić, a przecież nie wykazałem ignorancji, znałem też opinię tego profesora i powiedział, ale on ci pokaże. Ja mówię, co mi pokaże? Dał mi najwyższy stopień z obrony i potem zaproponował mi, żebym to napisał i w jego czasopiśmie on to publikuje, nie? Czyli to jest otwartość, że ten student ma prawo do swoich opinii i potem cały czas jeszcze przez 25 5 lat prawie tam wykładałem na tym uniwersytecie. To mi dawało bardzo dużo, dużo satysfakcji. No i tak się zaczęła ta praca w Rzymie. I to była też jakaś formacja kapłańska. To była formacja, powiedzmy, w tym środowisku. Ja miałem takie grupę nas, tam studiowałem, to nas było 24 w takiej jednej klasie. Tylko było dwóch wuchów, a tak? Z różnych krajów, nie? Z różnych krajów, z różnych kontynentów. No i te rozmowy bardzo dużo dawały. Dużo dawały, bo człowiek zaczął jakoś inaczej widzieć świat, poszerzać swoje horyzonty, widzieć inne problemy. No i tym się czułem jakoś bardzo, bardzo ubogacony.
Jeszcze tak jeszcze wrócę do powołania. Co jest najważniejsze w realizacji powołania kapłańskiego i jakie rozeznaj się teraz w dzisiejszym świecie takim sekularyzowanym?
Żeby być kapłanem dobrym i pociągać ludzi, to potrzeba bardzo mało. Trzeba po prostu naprawdę być przekonanym o swojej misji, no i rzeczywiście spełniać te funkcje, powiedzmy kapłaństwa, modlitwa, sakramenty święte i tak dalej, przygotowywać się solidnie. Pamiętam, no taki święty Jan Wianney, przecież to był kapłan słaby, tak mówiąc szczerze, naukowo nie był najlepszy, pracował na wsi, nic nadzwyczajnego nie robił, spowiadał i przyjeżdżali ludzie z całej Francji. I on sam, ten Jan Wianney, niektórego tam w seminarium prawie wyrzucali, bo nie umiał łaciny i tak dalej. No i on, powiedzmy, zrobił dużo więcej niż setki innych kapłanów razem. Kiedyś byłem w Marsylii, we Francji, no i tam odprawiałem mszę w takim kościele, tam dla prawników, o takim kościele, no, który był neogotycki, był przeznaczony na rozbiórkę, bo nie było wiernych. Nie było wiernych. Tam przychodziło 5-10 ludzi do kościoła w niedzielę, no więc ten kościół duży nie miał żadnego sensu. Przyszedł nowy ksiądz, no i kościół jest pełen. Co niedzielę pełen kościół ludzi, tam odprawiałem. Oczywiście to mnie zaskoczyło, miał taką grupę jeszcze ministrantów, wszystko zaskoczyło mnie. No i tak sobie pomyślałem, wyszedłem przed ten kościół po mszy świętej, by z tymi ludźmi rozmawiać. Z tymi ludźmi rozmawiać, co to się stało, co ten ksiądz takiego nadzwyczajnego robi, że oni przychodzą. A ludzie mi mówili, no tu przychodzi, bo tu jest atmosfera modlitwy, bo tu się można wyspowiadać, bo tu jest piękna liturgia, tu mówi ksiądz kazanie, które rozumiemy. Nie? Czyli i tak starałem się znaleźć coś nadzwyczajnego, ale on nic nadzwyczajnego nie robił. Tylko po prostu starał się realizować swoje kapłaństwo na serio. Nie? I to ludzi pociągało. I to ludzie z daleka, nawet dwie rodziny polskie tam przed tym kościołem spotkałem i też się pytają, no wszyscy przyjeżdżali, no bo jest atmosfera modlitwy, bo tu się mogą wyspowiadać i tak dalej. Czyli potrzeba bardzo mało, potrzeba temu księdzu naprawdę wiary i zdania sobie sprawy, jaka jest moja misja.
Mija 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Był ksiądz kardynał wówczas w Rzymie, gdy papieżem został Polak. Jak przyjął ksiądz kardynał tamten wybór? Jakie wiązał wówczas z tym wyborem nadzieje?
To znaczy, ja byłem wtedy w Rzymie, już pracowałem w Watykanie. Zacząłem 6 lat wcześniej pracę w Watykanie w Najwyższym Sądzie Kościelnym. I tak mówiąc szczerze, oczywiście tam poznałem Wojtyłę, poznałem właśnie w Rzymie. Nie? W Polsce nigdy się z nim nie spotkałem, oczywiście tam te jego książki, niektóre znałem, Miłość, Odpowiedzialność i tak dalej, Osoba i Czyn. Natomiast nigdy się w Polsce nie spotkałem. Poznałem go w Rzymie i miałem to szczęście, że on się zatrzymywał zawsze, jak przyjeżdżał do Rzymu jako kardynał. Jeszcze na początku jako biskup został kardynał rok 67 roku, czyli po moim roku pobytu tam. No więc zawsze się zatrzymywał w tym, także myśmy się spotykali, tak praktycznie prawie no na co dzień. On uczestniczył w tym naszym życiu studentów, rozmawiał, nawet na imieniny, na coś wszędzie przychodził. Czyli żeśmy go, tak powiedzmy, znali, tak bardzo po przyjacielsku, on był bardzo otwarty. I pamiętam, że ja tak, jak kończyła się kadencja papieża Pawła VI, to czasem mówiłem, naprawdę mówiłem, że takim kandydatem mógłby być Wojtyła. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że już nastał czas, że nie musi być Włoch. Nie? To już teraz jest bardziej międzynarodowy kościół i tak dalej, jest na tyle studentów z różnych krajów i tak. Czyli wydawało mi się, że już nie musi być Włoch. A jeżeli nie Włoch, to kto? Nie Amerykanin, bo powiedzą, że dolar zwyciężył. Nie Niemiec, bo jeszcze była ta wojna i tak dalej, wszystko. A Wojtyła dał się poznać na soborze, w synodzie biskupów, uczestniczył w różnych pracach kurii rzymskiej, głosił referaty po całym świecie. Ja bym dał się poznać, mógłby być Wojtyła. No i pamiętam, wtedy został wybrany ten Jan Paweł I. No i już mi się te skrzydła opadły, już przestałem mówić, że może zostać Wojtyło. No ale po miesiącu prawie został, nie? Prawie mocno się bardzo, bardzo cieszyłem. To znaczy tak może na początku, pierwsza moja taka refleksja to była, no on nie pracował nigdy w kurii rzymskiej, więc to jest jednak trus mózgów, umysłów całego świata, więc może się tak będzie czuł trochę przygłuszony, przytłumiony tym wielkim organizmem kurii rzymskiej. Ale to tylko było dwa dni takie, ale potem po dwóch dniach już widziałem, że jego nikt nie powstrzyma, nikt go nie przygłuszy. On się czuje tak, jak był przedtem, normalnie z wszystkimi, powiedzmy, potrafi być sobą, nie, powiedzmy, jak został wybrany papieżem, to wyszedł na ten balkon. Normalnie była tradycja, że papież wychodził na balkon, błogosławił, nic nie mówił, bo potem wyborze, no to jest jednak pewne takie wzruszenie czy coś, mógłby tam coś, a bo chyba zaczął gadać. Ceremoniarz starał mu się coś podpowiedzieć, nie, co mam mówić. On go odsunął i mówił po swojemu. No i taki ten piękny fakt, który często się wspomina, nie, że papież powiedział, że no on tak dobrze po włosku nie umie, jak się mylę, to wy mnie poprawicie. I właśnie tam zrobił błąd, nie, w tym zdaniu. No i oczywiście to sprawiło dużo takiej, no, sympatii dla niego. I potem tak samo jak na audiencję papież idzie do chorych, ci go zatrzymują, on odsuwa, idzie do chorych, nie. Byśmy zapraszał do siebie od razu, nie? No przecież ja pamiętam też miesiąc po wyborze obecny kardynał Dziwisz był jego z takim sekretarzem imieniny. Papież mówi do Dziwisza: no wiesz, myśmy chodzili na imieniny do tych twoich kolegów, zaproś ich na imieniny. Czyli myśmy poszli do papieża celebrować imieniny Dziwisza. To było, to na tamte warunki to było niewyobrażalne, bo tak nigdy nie było, nie? Nigdy nie było. Papież zapraszał do siebie. Oczywiście często na dyskusję, nie? Często chciał się czegoś dowiedzieć i powiedzmy przedyskutować. Także czułem się bardzo, no, powiedzmy, ujęty jego postawą, widząc na przykład zaufanie, nie? W wielu takich wypadkach się do mnie też zwracał. No i się cieszyłem tym jego zaufaniem. No i było dobrze na nas, ileś tam już kilku Polaków pracowało wtedy w Watykanie, jak on został papieżem, czyli miał jakąś taką pomoc w szczególnych wypadkach. I dla mnie to była wielka rzecz. Mówię szczerze, że pontyfikat Jana Pawła II to naprawdę była wielka rzecz, jeżeli ktoś razem z nim to przeżywał. Ja bym mógł powiedzieć dużo takich faktów, które naprawdę mnie uderzyły, czy pełnej współpracy. Papież chciał, żeby każdy mówił prawdę, nawet to, nie zgadzając się z nim. Ja mogłem do niego pójść i powiedział: Ojcze Święty, coś tu nie gra. To było bardzo ważne. Jeden papież chciał właśnie, żeby każdy mówił to, co myślał i miał duże zaufanie. Potem, no, taka piękna rzecz, pamiętam, że mniej więcej dwa tygodnie po wyborze papież postanowił jechać na Mentorella, takie stare sanktuarium tam jest. Ta Mentorella wcale nie była znana, no bardzo mało znana, to sanktuarium tam w górach. Takie główne sanktuarium rzymskie to jest Divino Amore, gdzieś jakieś 30 kilometrów od Rzymu i to jest wielkie, znane sanktuarium. I tak jeszcze z wojny ta Matka Boska otoliła Rzym. Jak Pił XII przywiózł tę Matkę Boską do Rzymu i tak dalej, czyli to jest sanktuarium. A te Mentorelle tam nikt nie znał. Ale Wojtyła, jak przyjeżdżał do Rzymu, potem w górach, on lubił po górach chodzić i do tego sanktuarium często jeździł, to znaczy jeździł. Samochód zostawili tam ileś kilometrów i on po tych górach szedł do tego sanktuarium. Do tego sanktuarium, to sanktuarium było mu znane. Poza tym w tym sanktuarium byli zmartwychwstańcy polscy. Od 1860 roku sanktuarium jest stare, co w ogóle z początków kościoła. I wtedy zaskoczenie w Rzymie, nie? Co papież, nie ma drogi. Tam naprawdę nie było porządnej drogi. Ostatnie 2 kilometry to była taka droga polna właściwie, nie? Więc to było zaskoczenie, to małe. I tym helikopterem, no gdzie on tam wyląduje? No to rzeczywiście tam trochę tego miejsca było i wylądował. No i teraz to zaskoczenie i papież tam pojechał. To nie miało być żadnej jakiejś uroczystości, celebracji, bo tam nie ma za dużo ludzi, się nie zmieści, nie? I teraz papież zaczyna z tymi ludźmi rozmawiać. I co mówi? No mówi, że no ja tu przyjechałem, no bo to miejsce uczyło mnie się modlić, nie? Ciekawa rzecz. To miejsce uczyło mnie się modlić, mówi. I wtedy powiedział rzecz, którą naprawdę ja często podkreślam, bo mnie tam bardzo mocno uderzyło, ale to mało kto mówi, czy mało kto zauważył. Papież wtedy powiedział, bo najważniejszym zadaniem jest papieża jest modlitwa. Nie? Czyli najważniejszym zadaniem nie jest nauczanie, podróże czy cokolwiek. Najważniejszym zadaniem papieża jest modlitwa. Nie? Czyli zdał sobie sprawę, tak jak Chrystus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie, musicie być wszczepieni we mnie. I powiedział wtedy, że modlitwa jest najważniejszym czynnikiem owocności pracy papieża. Czyli dla mnie to było bardzo... I potem właściwie byłem na mszy w prywatnej kaplicy razem z nim, widzieć, jaka to była głęboka modlitwa, rozumienie Eucharystii. Nie? On to naprawdę przeżywał. I to właśnie tajemnica Jana Pawła II, to jest, według mnie, to jest modlitwa. To był człowiek głębokiej modlitwy, człowiek głęboko zjednoczony z Panem Bogiem, i to nas budowało. I dlatego też on był taki otwarty, spokojny.
Ze względu na ograniczony czas trwania audycji, musimy na ten moment przerwać naszą dzisiejszą rozmowę.
Już dziś serdecznie zapraszamy za tydzień przed radioodbiorniki na kontynuację rozmowy z Jego Eminencją księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim.
Każdy czwartek, godzina 16:30.
Audycja Dar i Tajemnica.
Żegnają się z Wami Justyna Majdak
oraz Maciej Truszczyński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.